Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Ewa Skrzywanek, Dolnośląska, kurator oświaty. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy, myślę, że mogę tak powiedzieć, gorszącego zdarzenia, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w jednej ze szkół podstawowych w Głogowie na Dolnym Śląsku. Nauczyciel miał tam pobić 12-letniego ucznia i ubliżać mu. Kiedy odbędzie się kontrola w placówce?
Kontrola jest już ustalana z dyrekcją szkoły. Dyrekcja przedstawiła, zatelefonowała do kuratorium, przedstawiła wyjaśnienie na piśmie. Oczywiście idziemy na kontrolę. Sprawa także jest zgłoszona na policję. Trwa dochodzenie. Jeżeli potwierdzą się te informacje, to jest faktycznie oburzające. Takie sytuacje w żaden sposób nie mogą mieć miejsca.
Ale dobre jest to, że szkoła miała zareagować natychmiastowo.
Tak, i szkoły znają doskonale swoje procedury. I natomiast mimo tego jest to po prostu dramatyczna sytuacja. Ja rozumiem emocje, natomiast nie rozumiem w taki sposób emocji. Zobaczmy. To jest po prostu całkowicie naganne i tutaj oczywiście sprawa nie tylko prokuratura będzie prawdopodobnie wyjaśniała tę sytuację, ale także rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie dolnośląskim też będzie prowadził swoje dochodzenie. Więc oczywiście tutaj badamy sprawę i jak najbardziej oczywiście mówimy, że to jest naganne, niedopuszczalne. Taka osoba nie może pracować w zawodzie.
I uczulamy właśnie na krzywdę najmłodszych, pani kurator.
Zdecydowanie.
Kompas jutra, coraz bliżej szkół, zmiany od września. No ale już reforma w jaki sposób obowiązuje w praktyce? Poprzez edukację obywatelską i zdrowotną, prawda?
Tak, rok temu weszły nowe dwa przedmioty. To edukacja zdrowotna, przedmiot nieobowiązkowy, jak wiemy, który budził bardzo wiele emocji, i edukacja obywatelska. I ta edukacja obywatelska o tyle jest ciekawa, ona weszła po likwidacji przedmiotu historia i teraźniejszość, tak zwanego HIT-u. I kładzie nacisk na nie tylko wiedzę związaną oczywiście z funkcjonowaniem państwa, gmin, samorządów i tak dalej, ale także na obywatelskość, na uczestnictwo w życiu obywatelskim, społecznym, na znajomość prawa, przepisów, obowiązków obywatelskich, ale także umiejętność domagania się swoich praw, umiejętność składania różnych dokumentów, procedowania ich, zasad, w jaki sposób gminy podejmują decyzje, jeżeli chodzi o uchwalanie budżetu i tak dalej, po to, żeby świadomy obywatel wiedział, że oczywiście może wymagać od gminy czy od państwa wielu innych rzeczy związanych ze swoim funkcjonowaniem, z tym, żeby mu się żyło dobrze w danym miejscu, ale także jakie on ma też obowiązki, to są sprawy podatków i tak dalej. I tutaj kładziemy nacisk, ta podstawa kładzie nacisk na aktywne. Można zrobić symulację obrad Rady Gminy albo pójść na sesję Rady Gminy, przyjrzeć się, a potem dyskutować o tym, jakie uchwały są podejmowane, jak to wygląda.
A jakie konkretne kroki podejmuje kuratorium, aby przygotować szkoły do wdrożenia tej reformy?
W tej reformie Kompas jutra, która wchodzi tak naprawdę już we wrześniu, 1 września 2026 roku do przedszkoli i szkół podstawowych. Ale do szkół podstawowych wchodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej i do czwartej klasy szkoły podstawowej. Czyli tak jak zawsze będzie się oczywiście systematycznie rozwijać ta reforma. Są opracowywane nowe podstawy programowe. Jesteśmy już po bardzo szerokich konsultacjach. Te podstawy są prawie gotowe, już będą przekazywane, będą za chwilę podpisywane przez panią minister. Myślę, że to już jest na dniach. Oczywiście przekazywane wydawnictwom, które będą pisały podręczniki. Natomiast kuratorium. Mieliśmy wizytę pani minister Lubnauer u siebie i takich wizyt będzie na Dolnym Śląsku kilka. W dawnych województwach dolnośląskich, pewnie w jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, żeby być jak najbliżej nauczyciela i wyjaśnić im, na jakich zmian dokonujemy tutaj w tej reformie, w tych zmianach, w tym kompasie jutra. Ale także, żeby odpowiadać na pytania, które budzą bardzo wiele wątpliwości. Czy to w związku z reformą, czy oczywiście też z innymi sprawami nauczycielskimi. Pani Katarzyna Lubnauer spotkała się, była i w jednej ze szkół, i spotkała się z nauczycielami. Spotkała się także z nami, wizytatorami, aby żeby odpowiedzieć nam na różne pytania, bo przecież kuratorium jest tym pierwszym miejscem, gdzie dyrektor szkoły kieruje swoje zapytania i wątpliwości. Czy to o siatkę godzin, czy o nowe właśnie przedmioty, bo w nowej podstawie programowej przewiduje ministerstwo także kilka zmian. Nie tylko zmiana tych podstaw, ale także na przykład nowy przedmiot, który wejdzie, przyroda. On już kiedyś funkcjonował, klasa 4-6, będzie miała przyrodę. Czyli elementy połączenia geografii, chemii, fizyki, czyli może będzie tego świata, który nas otacza, po to, żeby dzieciom te zjawiska, które tak naprawdę dzieją się wokół nas, także blokowo, tak jak to w przyrodzie jest, wyjaśniać. Nie mamy tutaj podzielenia na poszczególne przedmioty. A klasa 7-8 to już są odrębne przedmioty, geografia, fizyka, chemia, po to, żeby przygotować młodzież do szkół średnich.
A czy kuratorium będzie monitorować przesunięcie tego akcentu z wiedzy encyklopedycznej na kompetencje przekrojowe w lokalnych placówkach?
Kuratorium nadzoruje realizację podstawy programowej, czy ona jest realizowana. Natomiast oczywiście, że kuratorium w swoim zakresie podczas kontroli wchodzi na lekcje, tę lekcję ogląda. Natomiast jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to także tutaj są doradcy metodyczni. To jest bardzo ważny punkt w tej reformie. Doradcy są ośrodki doskonalenia nauczycieli na Dolnym Śląsku. Doradcy metodyczni są zapraszani przez nauczycieli, przez dyrektorów szkół, mogą takie lekcje oglądać, udzielać im wskazówek i rad. I to są ludzie, którzy powinni być już dzisiaj świetnie przygotowani do tego, żeby tę wspomagać, wspierać nauczycieli właśnie w tych zmianach w podstawie programowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, czy instytucja, która podlega ministerstwu, doskonaląca nauczycieli, od ubiegłego roku realizuje bardzo dużo szkoleń, ćwiczeń, są opracowywane nowe scenariusze zajęć, zintegrowana platforma edukacyjna, na których jest bardzo dużo materiałów metodycznych, merytorycznych i tak dalej. I Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut Badań Edukacyjnych, można powiedzieć, że realizuje Kompas Jutra. To oni przygotowują te elementy związane z reformą. Po pierwsze opracowali profil absolwenta, czyli jakiego ucznia chcemy, ażeby po ukończeniu szkoły podstawowej, już w tej chwili za chwilę po ukończeniu liceum, chcemy mieć nowego, otwartego, kreatywnego, twórczego, takiego twórczego, sprawczego. Ale też i wrażliwego, sprawczego. Ta sprawczość jest niezwykle ważna. Odpowiedzialność za swoją naukę, nie że muszę, ale też chcę się uczyć, ponieważ mam do tego motywację, bo chcę mieć dobry zawód, bo być może chcę pójść na studia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musimy, ten profil absolwenta jest bardzo ważny. On też się opiera na wartościach, takich jak wolność, sprawiedliwość, ale także branie odpowiedzialności też za siebie, za innych. To myślę, że to jest bardzo, po raz pierwszy taki profil jest opracowany. Odbyło się bardzo wiele konsultacji. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w całej Polsce wypowiadali się, co jest dobrego w obecnej reformie, co warto byłoby zmienić.
Konsultacje społeczne wyszły pozytywnie,
tak,
rozumiem.
To są tysiące naprawdę nauczycieli. Mieliśmy z każdego przedmiotu koordynatora, także na Dolnym Śląsku. Oni brali udział potem w spotkaniach, w takich stolikach właśnie przedmiotowych, już z osobami, które pisały podstawę, ekspertami, którzy pisali podstawę programową. Wiele ich wniosków zostało uwzględnionych. Natomiast mamy też na Dolnym Śląsku i w każdym województwie ambasadorów reformy. To jest 12 osób, jak 12 apostołów, można powiedzieć, niosących dobre wieści. To są ludzie, dyrektorzy szkół z bardzo różnych miejscowości na Dolnym Śląsku, bardzo dużych szkół, jak z Wrocławia na przykład, ale też i mniejszych szkół, które realizują, można powiedzieć, te elementy, które są w podstawie zawarte. Bo to są szkoły, które na przykład wcześniej nie miały już ocen za zadania domowe. To są szkoły, które realizują dużą część podstawy programowej obecnej projektami. Szkoły, które mają różnego rodzaju innowacje, ciekawe rozwiązania. Więc można powiedzieć, że to są tacy liderzy edukacji. Tych oczywiście osób na Dolnym Śląsku jest o wiele więcej, takich dyrektorów. Wybraliśmy taką 12, która dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, także z innymi dyrektorami, nauczycielami. Oni też będą opowiadać o tym, w jaki sposób im się udaje, na przykład ocenianie kształtujące, czy informacja zwrotna w takim ocenianiu. Im się to już udaje od lat. Wchodzi to w dużej części w elementach w tej reformie nowej. Więc oni mówią, proszę Państwa, to nie jest nic strasznego. To się da zrobić. My to robimy tak i tak. Jeżeli chcecie, podpowiadamy Wam, jaki sposób to zrobić. Więc myślę, że to też bardzo dobre rozwiązanie, że my nie mówimy, że nie wymyślamy czegoś nowego, że ta reforma jest tak inna, tak, że my musimy. Natomiast uważamy, że faktycznie w ocenianiu musi być informacja zwrotna. Uczeń musi wiedzieć, za co dostał daną ocenę, czy jak go nauczyciel określa, co musi jeszcze opisówka. Poprawić, co musi zmienić. Można powiedzieć, że to jest taka opisowa, bo opisowa jest w klasie, tak, w edukacji dobrze. Wczesnoszkolnej. Natomiast tutaj ta ocena, informacja zwrotna powinna być, bo sama jedynka, proszę zauważyć, ona niczego nie daje. Dostałem jedynkę i koniec. Dostałem piątkę.
Tylko negatyw się
i
pojawia.
Koniec, tak. Natomiast tutaj, słuchaj, dostałeś jedynkę, ponieważ nie spełniłeś takich warunków. Popracuj jeszcze nad ortografią, nad pisownią, a może właśnie te zadania przyjdź do mnie na konsultację, tak? Albo nie wiem, no ja jestem wielką zwolenniczką też takiej współpracy młodzieży, gdzie to młodzież uczy samopomocy, która była także i w moich czasach, ale to naprawdę daje dobre efekty. To nie dorosły, ale też koleżanka, kolega, który świetnie zna matematykę, polski czy jakikolwiek inny przedmiot, może mi też podpowiedzieć. To daje dużo rozwiązań, więc ta szkoła ma być też przyjazna. Przyjazna w takim ocenianiu. Oczywiście szkoła musi się opierać na wartościach i na zasadach i takie są zawsze, to jest jak gdyby ten cel zasadniczy, ale ona też ma troszeczkę, ta wiedza jest zawsze niezbędna, tak? Bo mówimy, że oparta jest, przecież świat oparty jest też na wiedzy, a dopiero są potem umiejętności. Kiedyś próbowano to odwracać, nie wyszło i dobrze. Natomiast też nie tylko wiedza, tylko zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Coś, czym my niestety zawsze wypadamy w badaniach PISA słabiej niż cała reszta i myślę, że coraz słabiej, dlatego że uważamy, że sztuczna inteligencja nam wszystko podpowie, zmierzy, przeliczy nam metry kwadratowe kafelek do łazienki, jeżeli pracuje w szkole, uczę się w szkole branżowej, a potem pójdę do pracy. Natomiast te umiejętności, ta wiedza, one muszą być także w nas, tak?
Skoro pani powiedziała, na sztuczną inteligencję będzie miejsce także? Kąpać się jutro?
Oczywiście, ona jest dzisiaj sztuczna inteligencja i ten cały świat cyfrowy jest, ale tylko narzędziem. I tutaj jest duża zmiana w przedszkolach. Ministerstwo uważa i specjaliści, i lekarze, i pedagodzy, i metodycy uważają, naukowcy, że jak najmniej ekranów. Dzieci korzystają z telefonów już komórkowych, rodzice im podsyłają, podkładają od urodzenia. Proszę zauważyć, to jest dla mnie po prostu przerażające. Wiemy już dzisiaj po wieloletnich badaniach, że błękitne światło ekranów bardzo źle wpływa na rozwój mózgu. Także na emocje dzieci. Tak, dzieci są pobudzone. To treści czy rysunki, które tam są, też filmy, bardzo mocno pobudzają dzieci. Uzależnienie od telefonów jest już od najmłodszych lat, więc przedszkole ma być z ograniczoną ilością właśnie komputerów, tablic. One oczywiście są, bo dzisiaj są wyposażone w to przedszkole, trudno je nagle likwidować i wyrzucać, ale ma być to ograniczone. Pani minister Lubnauer na spotkaniu właśnie z dyrektorami też mówiła, że jeżeli mamy pokazać kurę dziecku, to pokażmy ją na obrazku, a nie wyświetlajmy ją na ekranie.
Najlepiej na podwórku.
Najlepiej, bo wiem, że dużo przedszkoli jeździ do zagród właśnie ekologicznych różnych, żeby dzieci widziały faktycznie, bo dzisiaj mało dzieci już pewnie wyjeżdża na wieś, a nawet jeżeli wyjeżdża, to tych kur i krów jest coraz mniej na wsiach. Tak, natomiast żeby jednak te elementy, cóż powiem, sprawdzone, dawne, opowiadania, bycia z dzieckiem razem, wyciszenia, uspokojenia, żeby tego było jak najwięcej. I oczywiście tutaj wszelkie metody, myślę, że tutaj dydaktycy i metodycy też pomogą nauczycielom przedszkola. Zresztą, proszę państwa, nauczyciele polscy są bardzo dobrze przygotowani. Ja czasem widzę, że jest tak bardzo dużo hejtu też na nauczycieli. Ja bardzo bronię moich nauczycieli dolnośląskich w ogóle. Uważam, że jesteśmy ekspertami, specjalistami, tylko musimy pozwolić im po prostu w spokoju działać. To jest chyba zasadnicza rzecz.
A w jaki sposób program Kompasy jutra adresuje problemy zdrowotne, psychicznego przede wszystkim uczniów?
Ministerstwo zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Wiemy, że takie do końca marca, mam nadzieję, że pojawi się informacja ze strony ministerstwa, w jakiej formie, czy to będzie tylko i wyłącznie edukacja zdrowotna z elementami dowolności wychowania seksualnego, czy może to będą dwa przedmioty, zobaczymy. Tutaj jeszcze trwają rozmowy i konsultacje. Więc ten element edukacji zdrowotnej. Natomiast wykorzystanie technologii cyfrowych na każdym przedmiocie jest możliwe. I musimy umieć korzystać ze sztucznej inteligencji i umieć ją ograniczać. To jest świetne narzędzie, które też rozwija nas i budzi kreatywność. I nie ma tak dzisiaj, że nagle się obudzimy jutro i tą sztuczną inteligencję zakażemy, wycofamy i jej nie będzie. Bo młodzież będzie żyła ze sztuczną inteligencją. Ona coraz bardziej przejmuje też oczywiście różne zawody i wchodzi też, wypierając niestety, to jest dość trudne też pewnie społecznie, w różnych zawodach. Natomiast młodzież będzie musiała umieć z niej korzystać, więc uczmy jej korzystać rozsądnie. Czy to będą lekcje informatyki, czy każdego innego przedmiotu, bo na historii można wspaniale korzystać też ze sztucznej inteligencji, z doskonałych materiałów, filmów, wizualizacji. Wizualizacja map fantastycznie się pokazuje na stronie Muzeum przecież Historycznego Wrocławia, jest wizualizacja mapy Vermeera z 1526 roku i ona robi ogromne wrażenie dla dzieci, pokazując właśnie stary Wrocław, ale traktujmy to jako narzędzie, a nie zanurzenie w sieci bez przerwy. Coś, co jest istotne, to też oczywiście szkoła, to już nie profil i nie kompas jutra, ale coraz częściej mówimy też i my jako kuratorzy, ale także ministerstwo, o edukacji rodziców. I tutaj jest wielka też prośba do dyrektorów szkół, żeby się spotykać z rodzicami, uczyć ich, informować, bo rodzice naprawdę nie mają pojęcia. Można powiedzieć, że tak jak my do niedawna nauczyciele, nie wiedzieliśmy o tym zanurzeniu młodych ludzi w sieci i co ich tam spotyka. Od jakiegoś czasu widzimy, jak ten świat cyfrowy jest trudny, niebezpieczny, no i właśnie wpływający na młodych ludzi.
Pani kurator, w planach jest także zmiana, jeśli chodzi o uregulowanie kwestii stroju w szkole i budzi to wiele emocji.
No tak, jak
zawsze. Jak to będzie egzekwowane?
To jest projekt...
Powrót do mundurków?
Ach, wejdziemy za daleko. Ja widzę, że znowu złapane jedno hasło przez dziennikarzy powoduje bardzo ogromne emocje. To jest próba uporządkowania, myślę, pewnych praw. To jest projekt ustawy o Rzeczniku Praw Ucznia, prawach i obowiązkach ucznia. I ministerstwo wychodzi tutaj trochę być może naprzeciw dyrektorom szkół, placówek. Natomiast też ministerstwo podkreśla, że oczywiście jeżeli powstanie, ta ustawa zostanie zaakceptowana, bo też trwają konsultacje. Ja wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół bardzo zachęcam do wyrażania swoich opinii na ten temat, bo proszę Państwa...
Bo czytamy chyba... tak. Narzędzia, dzięki któremu mogły egzekwować od uczniów, by nosili stroje zgodne z przyjętymi normami społecznymi i zasadami bezpieczeństwa. I pytanie, co to ma być?
No właśnie, zasady bezpieczeństwa wiemy, dlatego że nauczyciel na przykład na WF-ie, czy na innych przedmiotach może określić... No, myślę na przykład o szkołach branżowych czy technikach. Jeżeli idzie uczeń na praktyki do szkoły branżowej, to oczywiście tam BHP jest podstawą.
Safety, buty, rękawiczki.
Odpowiednie buty, rękawiczki, obcięte paznokcie. Dokładnie. Jeżeli to jest szkoła kosmetyczna, pielęgniarska, też powinny być krótkie paznokcie, włosy powinny być związane, żeby maszyna nie wciągnęła i tak dalej, znamy zasady. Na WF-ie od zawsze. Przecież uczeń musi mieć, nie może nosić długich kolczyków, nie może nosić, nie wiem, powinien mieć związane włosy, bo każde szarpnięcie może spowodować upadek, niebezpieczeństwo. Ja jestem też zwolenniczką krótkich paznokci, dlatego że każde w grach zespołowych przecież, czy w kontaktowych różnych grach, no długie paznokcie mogą spowodować krzywdę. Ja już nie powiem o podrapaniu i bliźnie, która może zostać na twarzy, ale no oko. To jest dla mnie zawsze ten element bardzo niebezpieczny i jestem tutaj zwolenniczką. Natomiast jeżeli chodzi o strój, bardzo trudno jest określić, jaki strój jest właściwy. Tak, jaka długość spódniczki, spodni, czy spodnie z obniżonym, przepraszam, krokiem mają, są okej, czy nie okej. Natomiast to jest sprawa, myślę, do przedyskutowania z młodzieżą, zwłaszcza z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, bo tutaj młodzież się najbardziej, że tak powiem, wyróżnia, chce być niezależna i zaznaczać już swoją często właśnie taką odrębność, atrakcyjność,
autonomię,
tak, i kreatywność. I to jest faktycznie tutaj trudne i myślę, że tutaj czeka nas wszystkich pewnie duża dyskusja, ale ja jestem zwolenniczką właśnie przedyskutowania tego z uczniami, z samorządami, takiej dyskusji, z rodzicami także, jakie zasady w szkole powinny obowiązywać. Oczywiście ten katalog zasad będzie, natomiast jestem też przeciwniczką, żeby to był bardzo, ministerstwo też, nie jesteśmy w stanie opracować zasad bardzo szczegółowych, bo najważniejszym elementem zawsze w stanowieniu prawa jest konsekwencja. I jego egzekwowanie. Jeżeli opracujemy katalog bardzo szczegółowy, bardzo duży, no to nie jesteśmy w stanie potem tego wyegzekwować.
Myślę, że to jest na kolejny temat naszej rozmowy.
Zdecydowanie.
Dokładnie. A jakie konkretne działania podejmuje kuratorium pani, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów podczas ferii? Ten temat musimy za chwileczkę kończyć, ale proszę powiedzieć pani kurator te zasady.
Zasady są najważniejsze. Jeżeli organizujemy wypoczynek zorganizowany, czy to są półkolonie, czy kolonie, czy wyjazdy zagraniczne, jest obowiązek zgłoszenia do kuratorium. Każde niezgłoszenie, jeżeli my weźmiemy informację, że są tego typu kolonie, czy półkolonie, czy wypoczynek zorganizowany, grozi grzywną. Są przewidziane kontrole planowe. Wizytatorzy kuratorium będą jeździć, sprawdzać warunki dzieci.
Czy wiemy, ile kontroli zaplanowano w naszym województwie?
Tak, zaplanowaliśmy. Mamy na Dolnym Śląsku wypoczynku krajowego 300